Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Pozdrowienia z pięknych Karkonoszy od stałego słuchacza Ryszarda z Płoni. Takie życzenie otrzymaliśmy. Dziękujemy bardzo ze Szklarskiej Poręby zresztą. Piękne widoki na tej kartce. Panie Ryszardzie, również serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy pana, pana rodzinę i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, szczególnie tych nowych, którzy przyjechali na nasze wybrzeże, wypoczywają i słuchają Radia Szczecin. Zachęcamy do tego, żeby z nami pozostać. Rozpoczynamy naszą interwencyjną audycję w piątek, 2 lipca, 510 37 w piątek. Jaki piątek? Poniedziałek, przecież poniedziałek. Poniedziałek 2 lipca, 510 37 36 to jest do studia. Czujny 510 37 i 32. Chciałoby się, żeby był piątek jeszcze raz. Czas reakcji @radioszczecin.pl to nasz adres mailowy. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Patrycja Zielonka i Sławek Orlik są przy telefonach. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. A propos wyjazdów i wakacyjnych podróży, był kłopot, przynajmniej w nocy z soboty na niedzielę na dworcu PKP Szczecin Główny. Taka oto kartka widniała na kasach. Przerwa technologiczna od 23 do 0:45. Jak w kolejny wieczór, na przykład z niedzieli na poniedziałek, też ciekawi jesteśmy, czy taka przerwa technologiczna obowiązuje akurat w wakacje. Miejmy nadzieję, że nie. Sprawdzamy to właśnie. A za ten sygnał dziękujemy naszemu czujnemu słuchaczowi. Zostawmy na chwilę wakacje. Czasem trzeba zaplanować wizytę u lekarza i najlepiej, jak to nie jest endokrynolog, bo jeden z naszych słuchaczy poinformował nas, że jego babcia otrzymała taką oto informację, że wizyta u endokrynologa nie odbędzie się w połowie kwietnia tego roku, tylko odbędzie się, uwaga, z powodu nieobecności lekarza 8 stycznia 2020 roku. W tym wszystkim chciałoby się płakać, ale można się ucieszyć o tyle, że jest podana godzina w miarę precyzyjna tej wizyty właśnie 8 stycznia 2020 roku, 10:45. 10:45, więc precyzyjnie, no około co prawda, ale jednak wiemy, że tego 8 stycznia, jak już babcia doczeka, to w 2020 roku będzie mogła odwiedzić endokrynologa. Wrócimy do tej sprawy. Z endokrynologami jest trudna sytuacja, a nawet szczerze mówiąc bardzo trudna. Dlaczego tak jest? O tym postaramy się porozmawiać z naszymi gośćmi w jutrzejszym wydaniu Czasu Reakcji. A skoro drogi, to i bezpieczeństwo na tych drogach. Policja powinna świecić przykładem. Uważam, że przed każdym patrolem policjanci powinni sprawdzić światła w swoim samochodzie.
Witam serdecznie, dzwonię z drogi między Trzebieżą a Policami, jadę za radiowozem policyjnym, numer boczny W604. Ten radiowóz ma niedziałające całkowicie prawe tylne światła i ma cały czas włączone światło stopu. Nie wiem, czy radio może jest w stanie jakoś przekazać to policji, że ten radiowóz jest w takim stanie, no bo nawet nie wiadomo, czy on hamuje, czy nie. Cały czas ma włączone te światło stopu, no i te prawe tylne światła niedziałające. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
Czyżby domorosły elektryk podłączył instalację? Apelujemy, panowie policjanci, do tego, żeby sprawdzać radiowozy. Ten telefon był 1 lipca nagrany o 19:33. Przypomnę, droga Trzebież, Police. Polecamy policjantom. Wszystkie radiowozy, warto je przejrzeć. I teraz jeszcze przeprosiny. My nie uczestniczyliśmy bezpośrednio w tej sprawie, chociaż armator wodolotu Jadwiga był niedawno naszym gościem, ale posłuchajmy, takie telefony będziemy zawsze emitowali.
Dzień dobry, z tej strony Szostak Tomasz. Ja chciałem ze swojej strony przeprosić właściciela Jadwigi, bo dosyć żeśmy rozmawiali na Facebooku, dosyć złośliwości nie szczęciłem. I z tego miejsca chciałem go bardzo przeprosić, bo teraz rozumiem, jak wielką pasją darzy ten wodolot. Proszę przekazać z mojej strony wyrazy przeprosin. Dziękuję bardzo.
Przeprosiny przekazane. Tej dyskusji na Facebooku co prawda nie śledziliśmy, ale cieszymy się, że wyciąga pan rękę na zgodę. To jest czas reakcji, 12:10. Teraz przenieśmy się na nasze piękne nadodrzańskie bulwary. Z nami jest gość, jest nim Celina Wojda, żegluga szczecińska, turystyka i wydarzenia. Dzień dobry.
Dzień dobry, Celina Wołosz, a nie Wojda.
A, to gratuluję. Dziękuję bardzo za tę informację. Celina Wołosz w takim razie. Pani Celino, w ten weekend mieliśmy właśnie pierwsze dni, kiedy można spożywać na bulwarach od trasy zamkowej do Mostu Długiego alkohol do 12%. Proszę powiedzieć, czy było spokojnie?
Było spokojnie. Myślę, że można tutaj powiedzieć, że mieszkańcy uczą się tej kultury picia piwa pod gołym niebem, pod chmurką, bo naprawdę z naszej strony tutaj nie odnotowaliśmy żadnych większych interwencji. Było dosyć czysto, więc naprawdę jest duży plus.
Nie było żadnego takiego generalnego sprzątania, armagedonu, złych zachowań skandalicznych? Nic takiego się nie wydarzyło?
Żadnego armagedonu nie było, sprzątanie oczywiście było, jak za każdym razem, codziennie rano tam mamy sprzątane te bulwary i mamy nową firmę od 1 lipca sprzątającą, która tam codziennie 5:30 wychodzą patrole i porządkują, to jest około tam 6-7 osób, przechodzi się tym bulwarem i go sprząta, więc nie było aż tak brudno, jakby można się było tego spodziewać, ale naprawdę było pozostawione butelki były pozostawione przy śmietnikach, niestety nie w śmietnikach, chciałoby się, żeby one wylądowały już jednak w koszach na śmieci, ale były ustawione chociaż przy koszach, nie były porozrzucane, nie było tak źle, jakby to mogło się wydawać.
I za chwilę nasz słuchacz, ale to za moment. Pani Celino, a jak tam z toaletą? Bo ta toaleta zresztą bez tej zgody na picie alkoholu na bulwarach była dewastowana. Nie została zdewastowana?
No niestety ta toaleta nie jest jakiś kwatum nad nią, takie co chwilę ktoś tam ją psuje i coś, w tej chwili też tam był serwis prowadzony, więc no ten pierwszy weekend, że tak powiem, z przyzwoleniem na picie też odbił się na toalecie, co prawda po drugiej stronie, ale już to jest zostało tam zweryfikowane i naprawione.
Czyli generalnie było spokojnie, było poprawnie, nie ma o czym mówić.
Tak, naprawdę było spokojnie. Tutaj z naszej strony nie mieliśmy żadnych, żadnych interwencji większych. Poza tym, mówię, tym sprzątaniem codziennym. Tam na monitoringu też nie ma żadnych takich niepokojących nagrań, więc było naprawdę spokojnie.
Celina Wołosz, Żegluga Szczecińska, Turystyka i Wydarzenia. Oby tak dalej, pani Celino.
Oby tak dalej. Mam nadzieję, że ta kultura picia jednak będzie tutaj, będziemy się jej uczyć i nie będziemy musieli rozmawiać o takich nieprzyjemnościach, jak brudno na bulwarach, tylko o przyjemniejszych rzeczach.
Dziękujemy i pozdrawiamy. Do usłyszenia. A z nami jest
Dziękuję
pan Piotr.
Bardzo.
Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry, ja też o kulturze. No, radiowóz policyjny to też samochód, też ma prawo się zepsuć i to chyba nie jest potrzeba dzwonić do radia i wytykać to policji, tylko po prostu mignąć światłami i tak jak każdemu innemu kierowcy, to kierowcy policyjnego radiowozu zasugerować, pokazać, że jest jakieś uszkodzenie. Ja robiłem tak nieraz, bo to się przecież zdarza, że się żarówka spali i to zupełnie sympatycznie wystarczy. Nie trzeba się bać jakiejś zemsty od tego policjanta, on też tego przecież w środku nie wie, że z zewnątrz mu się uszkodziła żarówka. Nie przesadzajmy, nie dzwońmy ze wszystkim do radia, no.
Ale my chcemy mieć trochę pracy, panie Piotrze.
O, to pracy u nas nie zabraknie na pewno. Nie zabraknie problemów.
Ale warto, panie Piotrze, przed wyjazdem nie tylko na patrol policyjny, ale przed naszym sprawdzić światła w samochodzie i inne systemy, już nie wspomnę.
No to chyba każdy kierowca się uczył na kursie, że trzeba płyny sprawdzić, ciśnienie w oponach, żarówki raz w tygodniu chociaż i już będzie dobrze.
No to tego się
bądźmy
trzymajmy.
Bądźmy dla siebie milsi. Mówmy sobie takie rzeczy na drodze, bo to nie widać przecież. Mignijmy światłami, że coś jest nie tak. Tak będzie dla nas wszystkich lepiej. Nie trzeba od razu do radia dzwonić.
Szerokiej drogi. Dziękujemy. Pozdrawiamy.
Dziękuję.
Czas reakcji 12:15. Pamiętajmy, że wody rośliny mają jak na lekarstwo. No właśnie, jeżeli my mieszkamy przy takich terenach, nawet nie należących do nas, ale gdzieś obok nas, jeżeli możemy to wiaderko wody z domu wynieść i podlać drzewa czy krzewy, róbmy to. Oczywiście z drugiej strony wymagajmy od miasta, żeby dbało o nasze drzewa. W najbliższym tygodniu, a nawet w większej ilości dni, nie są planowane niestety żadne opady deszczu w Szczecinie. Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry. Zbigniew Wrzosławo koło Kamienia Pomorskiego. Niedawno byłem w Szczecinie, przeszedłem się nowym parkiem słonecznym. Rok temu było tak otwarcie z fetą. Dzisiaj gardło się naciska, jeżeli widzę, jak wszystkie drzewka umierają i nikt na to nic nie mówi. Wiemy również, że ktoś się może tłumaczyć, że ciśnienie wody będzie spadać, no ale są przecież i beczkowozy, są niedaleko zbiorniki wodne, gdzie można pobrać wodę, można to robić w nocy. Będziesz kosztowało to tyle pieniędzy i te drzewka muszą tak umrzeć. Dziękuję, do widzenia.
No, mam nadzieję, że nie muszą. Prawdopodobnie jest to teren miasta, o którym pan mówił, na Prawobrzeżu. Zwrócimy się do Andrzeja Kusa z ZUK-u z prośbą o interwencję, ale nie chcemy, żebyśmy musieli interweniować. To po prostu powinno być tak, że służby jeżdżą i podlewają, zwłaszcza te młode drzewka, które mają płytki jeszcze system korzeniowy, tak żeby je uratować. Przecież szkoda będzie tych pieniędzy wyrzuconych w błoto. I teraz jest z nami gość, jest nim pan Henryk Nogala, sekretarz miasta Świnoujście. Dzień dobry.
Sekretarz miasta Międzyzdroje, kłaniam się państwu, dzień
no
dobry.
Właśnie, serdecznie witam panie Henryku. Mamy mail od naszego słuchacza, pana Konrada. Jestem osobą ze stwierdzonym znacznym stopniem niepełnosprawności, dlatego bardziej dostrzegam ten problem. Dotyczy on miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Znacznie mniejsze miasta je mają, na przykład Nowe Warpno, a tak bogate miasto jak Międzyzdroje posiada te miejsca tylko w punktach mało użytecznych, jak centrum. Powszechnie wiadomo, że głównym atutem tego miasta, pisze pan Konrad, jest dostęp do morza. Jest to wymagane prawnie i w niektórych miejscach realizacja tego byłaby niezwykle łatwa. Przykładowo wejście na plażę przy ulicy Kampingowej. Parking jest dla rowerów, motorów, samochodów, tylko nie dla niepełnosprawnych. Skandalem jest to, że urząd chce dodatkowo zarabiać na osobach niepełnosprawnych, dlatego apeluję o miejsce przy każdym zejściu na plażę. Jeżeli jednak jest to trudne w realizacji, proszę o ulokowanie takich miejsc przy plaży. Pan Konrad napisał. Henryk Nogala, sekretarz miasta Międzyzdroje. Czy rzeczywiście nie ma przy plaży miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych?
Znaczy, ja mogę tak troszkę się odnieść historycznie najpierw, na początku
oczywiście,
kilka zdań?
Oczywiście.
No więc chcę tylko przypomnieć, że miasteczko Międzyzdroje, wakacyjny kurort, było budowane w XIX wieku, architektonicznie i przestrzennie przygotowane na tamte czasy. Dzisiaj, kiedy odwiedza nas w sezonie około 80 tysięcy gości każdego dnia, to w zdecydowanej większości... Przepraszam, przymknę okno, już kontynuuję. I to w zdecydowanej większości własnymi autami, no to rodzi się problem ich parkowania. I w tej dużej liczbie samochodów na pewno są auta dla osób niepełnosprawnych i kierowcy niepełnosprawni. I tutaj bardzo dostrzegamy ten problem. Pewnie tych miejsc jest za mało. Robimy co możemy, żeby było ich więcej. Dziś osoby niepełnosprawne mają bardzo ładnie oznaczone swoje miejsca parkingowe. Natomiast... kiedy oni mają tą kartę parkingową, mogą parkować w każdym miejscu wolnym w naszej strefie nieodpłatnie i nasi inkasenci to respektują. Także nie tylko parkują tam, gdzie mają tutaj przeznaczone miejsca dla siebie, ale w każdym wolnym miejscu nieodpłatnie osoba niepełnosprawna może zaparkować, mając ważną kartę parkingową.
Jednak wiemy, że temu niepełnosprawnemu, panie Henryku, zależy na miejscu właśnie oznaczonym, dlatego że oczywiście w szczycie sezonu wakacyjnego, a teraz przed nami taki szczyt, on już właściwie się rozpoczął, to trudno jest znaleźć w ogóle wolne miejsca. Tutaj niepełnosprawny ma tę szansę, że prawda, na oznaczonej kopercie miejsce dla niepełnosprawnego stanie i będzie mógł na plażę dotrzeć i ta plaża będzie blisko.
I to mamy tą świadomość jak najbardziej. Natomiast w okolicach promenady tak się złożyło, że aktualnie mamy realizację kilku ważnych, dużych inwestycji. W związku z tym tych miejsc siłą rzeczy troszkę ubyło. Natomiast chcę troszeczkę również zaakcentować taki nasilający się w Międzyzdrojach problem pewnej nieuczciwości. Zauważamy i to mówią nasi inkasenci. Osoby w pełni sprawne pożyczają swoje auta i karty i parkują w miejscach dla niepełnosprawnych.
To znaczy osoby niepełnosprawne w pełni sprawnym pożyczają, tak?
Auta, to znaczy, ja pewnie troszkę temat upraszczam, ale załóżmy, że syn pożyczy od niepełnosprawnego ojca czy dziadka samochód z ważną kartą, odwróci tylko datę ważności tej karty, zostawia auto w miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej, no i wędruje na plażę na cały dzień. I to inkasenci to widzą, próbują interweniować, nie bardzo mają umocowanie prawne, żeby wyegzekwować tutaj to, że źle to robią, czy parkują tam, gdzie nie powinni. No ale niestety tak się dzieje.
A Proszę powiedzieć, jak jest z ilością tych miejsc dla niepełnosprawnych oznaczonych właśnie kopertami, znakami poziomymi, pionowymi i tak dalej, bo ja w przepisach znalazłem, że jedno stanowisko powinno być, jeżeli w danym miejscu liczba stanowisk wynosi 6-15, dwa stanowiska, jeżeli liczba stanowisk ogólnych wynosi 16-40, trzy stanowiska, jeżeli tych ogólnych jest 41-100 dla wszystkich i 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100. Mhm. Czy macie wystarczającą liczbę w ogóle na teren Międzyzdrojów?
W centrum, tam gdzie tutaj są robione zakupy, staramy się, żeby tutaj te proporcje były zachowane. Natomiast przyznajemy, że przy zejściach na plażę, a jeszcze przy tych inwestycjach obecnych, no niestety nie zawsze nam się udaje te miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych wytyczyć, wskazać, wyznaczyć. Tutaj mamy pewien problem, to przyznaję.
Czyli mamy dwie kwestie najważniejsze. Problem, że rzeczywiście przy samej plaży, przy zejściach na plażę tych miejsc brakuje. A jest chociaż jedno gdzieś w pobliżu zejścia na plażę?
No, musiałbym to dokładnie zobaczyć, ale pewnie jest to problem, tak jak powiedziałem wcześniej.
No i drugi problem nieuczciwości niektórych właścicieli pojazdów, którzy mają uprawnienia, prawda, niepełnosprawnego i ten pojazd też jest odpowiednio oznakowany, że pożyczają ten samochód rodzinie, no i rodzina z tego bezkarnie korzysta. Jak tam już sezon widać w pełni u Państwa, Panie Henryku?
Tak, przygotowujemy się do Festiwalu Gwiazd, 23 już. Mamy pewien problem z podlewaniem, tak jak cała Polska. Tak, jest duża susza, także nasze służby tutaj, tak zwana Zielona Brygada, robi wszystko, żeby nasze dywany kwiatowe, nasze rabaty były w pełni przygotowane. Aleja Gwiazd w przebudowie będzie gotowa na otwarcie festiwalu. Także spodziewamy się dużo gości, spodziewamy się, że ten festiwal jak zwykle będzie to czas wyjątkowy. Zapraszamy serdecznie do Międzyzdrojów, mimo czasem problemów z parkowaniem. No niestety nie zawsze nam się udaje wszystko pogodzić.
Dziękuję.
Nad czym ubolewamy oczywiście.
Za rozmowę i oczekujemy od Państwa, że w przyszłych latach jednak przy każdym zejściu na plażę, o ile tylko jest to możliwe, pojawi się przynajmniej jedno miejsce dla niepełnosprawnych oznakowanych. A z drugiej strony oczywiście oczekujemy od niepełnosprawnych, żeby nie użyczali tych uprawnień innym członkom swojej rodziny, włącznie właśnie z pojazdem i uprawnieniem. Dziękuję za rozmowę. Henryk Nogala, sekretarz miasta Międzyzdroje.
Dziękuję, kłaniam się pięknie Państwu.
Do usłyszenia, to jest czas reakcji. Jak słyszeliśmy, nasz gość przyznał, że rzeczywiście z tymi miejscami dla niepełnosprawnych w tej strefie nadmorskiej jest problem i to też apel do radnych Międzyzdrojów, którzy nas słuchają, o to, żeby wpłynęli na zarząd miasta, żeby od przyszłego sezonu przynajmniej to się zaczęło zmieniać, a może już w tym sezonie udałoby się pierwsze takie miejsca wygospodarować. Czas reakcji 12.24. Z nami jest pani Monika Jarosz-Szczepaniak, zastępca dyrektora Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Witamy serdecznie i posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, ja dzwonię ze Stargardu, mam na imię Barbara. Chodzi o stargardzkie parki. Od marca prowadzone są remonty tych parków i nic nie idzie w tym kierunku, żeby zakończyć te remonty alejek, głównie chodzi o alejki, tylko ciągle się to w nieskończoność. Nie widać w ogóle robotników, roboty są porozpoczynane, niedokończone. Przy moście, przy ulicy Młyńskiej brakuje 1,5 metra tej alejki, żeby zakończyć tym polbrukiem. Nawet jak jedzie się z wózkiem, z dzieckiem, to dziecko można zabić, żeby zjechać z tej alejki. I nikt nad tym nie panuje. Nie ma w ogóle ławek. Starsi ludzie nie mają szansy, żeby odpocząć. Jeden park główny przy ulicy Czarneckiego, naprzeciwko Urzędu Miejskiego. Dziękuję bardzo, do widzenia. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Cieszymy się, że chce pani chodzić po parkach i oczywiście chcielibyśmy, żeby były one piękne i bezpieczne. Piękne to chyba dopiero będą po zakończeniu remontu. Pani dyrektor, czy rzeczywiście jest remont? Rzeczywiście trwa on od marca?
Tak, rzeczywiście jest duży remont. Muszę powiedzieć, że jest to największa inwestycja dotycząca zieleni miejskiej w ogóle w historii powojennego Stargardu. I modernizacją objęte są cztery parki. Park Popiela, Jagielloński, ciąg spacerowy nad Iną oraz park zamkowy. Natomiast cóż, do dyspozycji mieszkańców pozostaje jeszcze ponad 30 hektarów innych parków, na przykład Park Panorama, Piastowski, Park Chrobrego. To jest kompleks o powierzchni około 10 hektarów, sam Park Chrobrego. Park 3 Maja, Park Podworski przy ulicy Lotników i Park Batorego. Także tutaj jakby no część, no powiedzmy stosunek jest taki, że około 8 hektarów jest w tej chwili modernizowanych, natomiast 30 hektarów parków pozostaje do dyspozycji mieszkańców.
Czy prace przebiegają zgodnie z harmonogramem? Ponieważ mamy informacje z wielu innych inwestycji, że zaraz jest taki boom na rynku budowlanym, że jest z tym problem, z pracownikami tak. Po prostu.
Nie, tutaj akurat nie mamy tego problemu. Wykonawca został rzeczywiście wyłoniony na początku roku i prace wszystkie idą zgodnie z planem, zgodnie z harmonogramem. Tutaj nadzór jest jakby dwutorowy, ponieważ Zarząd Usług Komunalnych ze swojej strony nadzoruje prace zieleniarskie, natomiast jakby inne prace, takie już bardziej techniczne, tutaj nadzoruje Wydział Inżyniera, także z całą pewnością mogę powiedzieć, że nic się nie opóźnia i wszystko jest prowadzone jak na razie zgodnie z harmonogramem. Natomiast no, inwestycja pochłonie około 8 milionów złotych, z czego prawie 6 będziemy mieli dofinansowania z zewnętrznych źródeł. Więc jak sama jakby wielkość tej kwoty, tak, tego zainwestowania mówi o zasięgu, o wielkości tej inwestycji. Powiem szczerze, muszę to powiedzieć, że jest to pierwszy jak dotychczas głos taki negatywny, jakby rozczarowania. Tak? We wszystkich tych parkach, o których już wcześniej mówiłam, które funkcjonują, są ławki, można z nich korzystać spokojnie, nie ma żadnych prac budowlanych. I muszę przyznać, że mieszkańcy no, bardzo tolerancyjnie się do tych utrudnień, bo niewątpliwie są to utrudnienia. Plac budowy łączy się zawsze z utrudnieniami. Jakakolwiek inwestycja, modernizacja to są jednak utrudnienia. Natomiast sygnały mamy bardzo pozytywne i to jest, mówię, pierwszy głos, który dotarł do nas, że nie podoba się to, co robimy, ponieważ zarówno podczas konsultacji społecznych, prezentacji tego projektu przed przystąpieniem do przetargu, mieliśmy no, duże poparcie społeczne i w tej chwili również zarówno pracownicy samorządowi, jak i prezydenci spotykają się z mieszkańcami i zewsząd są takie głosy, że czekamy, po prostu jest dobrze, widzimy, że się dzieje, robota idzie do przodu, czekamy na piękniejsze parki, bo chciałam wejść w słowo panu wcześniej. Parki do tej pory były piękne. To nie było tak, że ten rejon objęty modernizacją czy rewitalizacją, bo to były miejsca zapuszczone. To były funkcjonujące parki w obrębie plant stargardzkich, natomiast teraz no, zdecydowanie polepszy się ich jakość.
A nasza słuchaczka mówiła o tym, że w niektórych miejscach zejścia są niedokończone, są one niebezpieczne dla matek, chociażby, które mają wózki. Nie wiem, czy rozważali państwo możliwość zamknięcia niektórych alejek właśnie, niektórych miejsc?
Tak, panie redaktorze, myśmy w ogóle rozważali na początku zamknięcie obiektu jako takiego, bo nie ukrywam, że byłaby to najbardziej komfortowa sytuacja dla wykonawcy, kiedy jakby ma zamknięty obiekt, robi tam, pracuje, tak jak normalny plac budowy, tak, ogrodzony płotem z zakazem wejścia. Natomiast właśnie ze względu na to, że jednak są to w centrum parki, jest tam możliwość wejścia, jest możliwość pewnego ograniczonego korzystania z tych terenów. Natomiast no wszędzie są informacje, tablice, tak, plac budowy. Także no, ja zdaję sobie sprawę, że nie jest to jakieś komfortowe korzystanie i komfortowy spacer. Natomiast naprawdę zachęcam do przeniesienia się jakby na ten czas remontu, który jest w końcu ograniczony.
A do kiedy będzie ten remont właśnie trwał tych czterech parków?
Koniec końców to będzie z końcem listopada tego roku. Natomiast też chcę powiedzieć, że jakby te prace modernizacyjne alei, takich powiedzmy tych twardych rzeczy, skończą się wcześniej, natomiast ostatni moment to już będą nasadzenia roślin. No i to jest już jakby spowodowane, ten jesienny termin, tak, październik, listopad, to już jest spowodowany terminami agrotechnicznymi, ponieważ sadzenie najlepiej udaje się albo wiosną, albo jesienią.
Jasne. Pani dyrektor, tak? Pytanie dotyczące ławek. Ławki są we wszystkich tych parkach remontowanych dostępne, czy też nie? Bo słuchaczka mówiła, że tylko przy Urzędzie Miasta.
Nie, to znaczy inaczej. Na terenach objętych modernizacją ławki są wykopane, tak? Tam są poszerzane czy modernizowane alejki i w tych miejscach są pozbawione ławki. Natomiast wreszcie parków, 6 parków, które działa, jest dosyć duża ilość ławek. Jeszcze nigdy nie spotkaliśmy się z zastrzeżeniem, że ich jest za mało i tam zupełnie można korzystać. To nieprawda, że tylko przy Urzędzie Miejskim, bo te parki są rozrzucone po całym terenie Stargardu i we wszystkich parkach, które nie są objęte modernizacją, ławki funkcjonują jak najbardziej, są dostępne i można z nich korzystać.
Czekamy do końca listopada na zakończenie remontu. Dziękuję za rozmowę.
Tak, prosimy o cierpliwość wszystkich mieszkańców. Na pewno będzie lepiej. Te chwilowe utrudnienia są tylko chwilowe, tylko czasowe.
Monika Jarosz-Szczepaniak, zastępca dyrektora Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję za rozmowę. Do widzenia.
Do widzenia. A my ważny głos z Różycy. Tym tematem zajmiemy się w najbliższych wydaniach magazynu Czas Reakcji.
Dzień dobry, nazywam się Anna. Dojeżdżam z Różycy do Szczecina codziennie. Kierujecie swoje w wiadomościach na objazdy kierowców. Wisi również znak, a trasa alternatywna przez Kliniska Różyce. Parę lat temu też była taka sytuacja. Proszę uwierzyć, Różyca jest długą miejscowością, ma ponad 4 km. Mała część posiada chodnik. Chodnik nie jest dwustronny, jest jedną stroną, przechodzi się na drugą stronę. Pozostała część wsi nie posiada nawet normalnego pobocza. Jeżeli przychodzi weekend, a okres majowy mamy letni, okres wakacji, gdy te samochody pędzą przez tą wieś, jest 40, ale mało kto tam jedzie, a w zasadzie żaden nie jeździ 40, nie ma jak przejść przez ulicę. Ta część, która posiada chodniki, są tam dwa przejścia czy ileś, natomiast na pozostałej części nie ma normalnego przejścia dla pieszych. Chodzą mamy z wózkami, jeżdżą ludzie starsi na rowerach do sklepu, od sąsiada do sąsiada. To graniczy z cudem, że, no nie wspomnę, rok temu zginęła tam jedna osoba, że nikt tam jeszcze nie został potrącony. Burmistrz Goleniowa jest w trakcie tam realizacji jakichś planów co do pozostałej części, tej wygodnej części, że tak powiem, Różycy, gdzie można zrobić chodniki, nie partycypując w koszta, nie odkupując działek i tak dalej. Chodnik będzie tylko i wyłącznie jedną stroną, ale nie wiem kiedy. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam, Anna.
Z nami jest gość, pan major Maciej Paul, zastępca komendanta kursu Ośrodka Szkolenia Służby Przygotowawczej w 12. Brygadzie Zmechanizowanej imienia generała Józefa Hallera w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie majorze, posłuchajmy maila od pani Zofii. Piszę w sprawie jednostki wojskowej w Szczecinie. Chodzi o 12. Brygadę Zmechanizowaną. Poproszono mnie o interwencję, ponieważ wielu z obecnych tam chłopaków na służbie przygotowawczej, pomimo wielokrotnego składania podań o rezygnację bądź przepustkę, zostają zbywani pod byle pretekstem i co chwilę odsyłani na rozmowę z kim innym, co i tak nie daje żadnego rezultatu. Nie mogą wychodzić z budynku bez zezwolenia, a jeżeli są na chorobowym, to nie mogą opuszczać nawet pokoju. Bardzo prosiłabym o interwencję. No to jest interwencja. Co z tymi biednymi chłopakami się dzieje, panie majorze?
Szanowny panie redaktorze, na samym początku to nie biednymi chłopakami, to są już żabowici żołnierze Wojska Polskiego, złożyli przysięgę.
Aha, czyli w służbie przygotowawczej, ale już po przysiędze, to jest bardzo
tak,
ważne.
Tak, już są po przysiędze, są żołnierzami Wojska Polskiego. Natomiast odnośnie służby przygotowawczej, to ten temat, jak państwo wiedzą, wraca co turnus praktycznie.
Zawsze pojawiają
się podobne, podobne problemy. Natomiast zacznijmy od tej pierwszej sprawy, chodziło o zwolnienia. Służba przygotowawcza jest służbą pełnioną ochotniczo. I my zdajemy sobie z tego sprawę. Ja na samym początku, podczas pierwszego spotkania, rozprowadzenia z żołnierzami nowo wcielonymi, przekazałem im krótką informację, tą, co przekazał mi dowódca jednostki wojskowej, że to jest ta wybrana część społeczeństwa, ta elitarna, która miała tyle świadomości patriotycznej, że zaciągnęła się do Wojska Polskiego na przeszkolenie. Z tego zdajemy sobie sprawę. Natomiast faktycznie żołnierz służby przygotowawczej w każdej chwili może napisać wniosek o zwolnienie z służby przygotowawczej. To nie jest służba obowiązkowa, to jest służba, pełniona dobrowolnie przez żołnierza. Natomiast mając na uwadze, tak jak wspomniałem wcześniej, poprzednie doświadczenia, dowódca jednostki wojskowej wprowadził pewne rozwiązanie, które polega na tym, że żołnierz przed zwolnieniem ze służby wojskowej przechodzi rozmowy. To są rozmowy indywidualne z dowódcami poszczególnych szczebli, bo większość żołnierzy, która złożyła wcześniej wypowiedzenia, czy wypowiedzenia, rezygnacje, jednak je odwołała, bo szkolenie jest coraz bardziej ciekawsze, mają jakąś alternatywę później służby w wojsku jako żołnierze.
Czyli mówi
zawodowi.
Pan o tym, że często jest taki kryzys początkowy i jest, że chce kryzys bardzo wyjść duży, bo z wojska, a potem okazuje się jednak, że część tych chłopaków
dla żołnierzy jest ogromnym szokiem. Dla takich młodych ludzi, ja pamiętam swoje pierwsze dni w wojsku, zresztą każdy z mężczyzn, dorosłych mężczyzn już średniego wieku, co odbyli służbę zasadniczą, służbę wojskową, wiedzą, że pierwsze dni są tymi dniami krytycznymi, bo to jest nowe środowisko. Przede wszystkim żołnierzy dobija jedna rzecz, tak bardzo psychicznie, to jest porządek dnia w jednostce wojskowej. Tu się nic nie robi, bo mi się coś chce albo się nie chce. Wszystko wykonywane jest w ściśle określonym czasie, który reguluje porządek dnia zatwierdzonym przez dowódcę jednostki wojskowej. I tu wszystko jest na komendę, łącznie z jedzeniem, myciem się, robieniem rejonów oraz szkoleniem. Również samokształcenie, czyli nauka, też jest na komendę. I to bardzo często tych młodych ludzi może tak zniechęca do bycia dalej żołnierzem w służbie przygotowawczej.
Robienie rejonów to sprzątanie.
Sprzątanie, raczej, wie pan co, w wojsku nie ma sprzątaczek, przynajmniej na ośrodku służby przygotowawczej. W związku z wszystkie czynności, które są związane z byciem, z codziennym tokiem pełnienia służby, wykonywane są przez żołnierzy. Ja sprzątam u siebie w swoim pomieszczeniu, w swojej kancelarii, tego się nie wstydzę. Natomiast żołnierze mają wydzielone rejony bliższe, czyli te wewnętrzne i zewnętrzne do sprzątania, dbania o nie. I to jest ujęte też w porządku dnia. Natomiast wracając do zwolnień żołnierzy, do tego, co się najczęściej skarżą, dowódca jednostki wojskowej ma obligatoryjnie 30 dni na rozpatrzenie wniosku żołnierza o zwolnienie go z służby.
I w tym okresie odbywają się te rozmowy, o których pan mówił, z różnymi dowódcami.
Tak, ale bardzo często żołnierze wypisują tam na tych przyczynach, dlaczego chcą zrezygnować, załamanie nerwowe, czy psychiczne, znaczy nie psychiczne, załamanie jakieś tam chwilowe, kryzys jakiś emocjonalny, zdrowotne elementy i dowódca jednostki, mając na doświadczenie z poprzednich turnusów, kiedy to żołnierze próbowali zakładać sprawy w jednostce wojskowej, przeciwko jednostce wojskowej, obligatoryjnie każdego takiego żołnierza kieruje na komisję lekarską, której celem jest określenie dalszej przydatności do służby żołnierza. Tak, żebyśmy zamknęli, jak żołnierz jeszcze jest tutaj w ciągu tych 30 dni, wszelkie prawa odwoławcze i prawa roszczeniowe żołnierza wobec jednostki wojskowej. Czy... I to jest ten czas tej takiej długiej zwłoki, co tam czasami się skarżą na
no właśnie, na jak często ta komisja wojskowa się zbiera? Czy to też
komisja
właśnie...
jest codziennie. Mhm. Żołnierz jest skierowany na komisję, tylko kwestia wydania orzeczenia przez komisję, to są wewnętrzne przepisy komisji wojskowej, lekarskiej. My mamy to w przeciągu tygodnia, czasami i tak często jest, że ja dzwonię, bądź też mój dowódca pododdziału dzwoni do przewodniczącego, mamy to już kontakt ze sobą na sztywno telefoniczny i prosimy, żeby ta sprawa nie była procedowana jako któraś tam z kolei, tylko w pierwszej kolejności, bo jest pilna, tak? Bo żołnierz z reguły podaje powód jakiś pilny ubycia do domu. W związku z czym takie rzeczy są robione, dowódca wydał do tej pory 5 decyzji administracyjnych. Żołnierze zostali zwolnieni z służby przygotowawczej. W chwili obecnej jest procedowane kolejne 7 decyzji.
A ile w tym roku, ilu się zgłosiło chętnych do służby przygotowawczej?
No, tu jest ten problem, ponieważ na chętnych, co mieliśmy zadeklarowane, 185, przyszło tylko 93 żołnierzy. Czyli 56% stanu osobowego, jaki powinien być. To też trzeba sobie zdać sprawę, że to są ogromne siły, środki, nakłady jednostki wojskowej, żeby przygotować cały cykl szkolenia, przygotować tych żołnierzy, a żołnierzy przyszło tylko wyłącznie połowa. Zajęcia nie są ciężkie, zresztą sami żołnierze mówią, że nie są ciężkie, są ciekawe, to jeszcze nie jest ten etap szkolenia bardzo ciężkiego, to jest szkolenie podstawowe, które zakończy się egzaminem pod koniec miesiąca lipca i wszyscy żołnierze obligatoryjnie wyjadą na urlopy, które będą się należały im z kodeksu pracy. Tyle dni mamy przepracowane, tyle będą mieli dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla siebie.
Czyli panie majorze, reasumując, procedura jest taka, że jeżeli po tym okresie przysięgi chcemy z tego służby przygotowawczej wystąpić, składamy wniosek, tak, do dowódcy i teraz macie 30 dni na rozpatrzenie tego wniosku.
Ale dowódca z reguły nie czeka 30 dni, bo każdy z nas zdaje sprawę, że każdy dzień jest na wagę złota dla takiego żołnierza. Gros spraw idzie w komisji lekarskiej wojskowej, procedowany jest przez lekarzy specjalistów, bo przypadki są naprawdę różne i fizyczne, i psychologiczne. My musimy rozpoznać aspekt, dlaczego żołnierz się zwalnia, żeby potem z kolei po takim zwolnieniu żołnierza my nie musieliśmy się tłumaczyć, przed organami naszymi wewnętrznymi, czy przed komisjami kolejnymi, które będą tam, żołnierz będzie zgłaszał roszczenia co do jednostki wojskowej. Tu zamykamy ten etap z chwilą wydania żołnierzowi decyzji, uściśnięcia ręki i rozliczenia żołnierza. Sprawa jest załatwiona.
Panie majorze.
Co do przepustek.
Dobrze, proszę.
Bo przepustki
proszę,
tam były poruszane jeszcze. Mhm. Co do przepustek. Szanowni Państwo, przepustka to jest element kształtowania nastroju i morale w Wojsku Polskim. Przepustka nie może być dawana każdemu obligatoryjnie, bo nie spełni swojej roli wychowawczej. Żołnierz, otrzymując przepustkę, doskonale wiedzą, mają brane pod uwagę poziom wyszkolenia swój, zaangażowania oraz dodatkowo zdają wewnętrzny egzamin. To jest około dnia, tygodnia, środy, bo tyle czasu potrzebujemy na szef kompanii na wyprogramowanie takich żołnierzy i 1/3 z reguły z całego stanu osobowego co weekend udaje się na taką przepustkę 48-godzinną do swoich rodzin, tak? Tam, gdzie chcą przejechać.
A tutaj natomiast też mamy napisane, nie mogą wychodzić z budynku bez zezwolenia.
A, i porządek dnia reguluje również przerwy. Nie może być takiej sytuacji, że z chwilą ogłoszenia alarmu, ja nie wiem, co się z żołnierzem dzieje. Każdy żołnierz, który wychodzi na dół do palarni, bo żołnierze też palą, nie czarujmy się, to jest przekrój naszego całego społeczeństwa, na dole jest palarnia, na zewnątrz budynku, musi wypisać się u służby dyżurnej i uzyskać pozwolenie na wyjście na zewnątrz budynku od swojego bezpośredniego przełożonego. Tak, żebyśmy wiedzieli, co się z danym żołnierzem cały czas dzieje.
No tak, panie majorze, to jest przecież wojsko. Jest z nami pan Michał. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Ja popieram pana majora. Sam służyłem w 12 Brygadzie Zmobilizowanej. No to było to dosyć sporo czasu temu. Ale teraz to, co się dzieje w wojsku, to jest czysty cyrk. No inaczej tego się nie da nazwać. Chłopaki idą do wojska, albo łatwe pieniądze, nie trzeba pracować fizycznie, można zarobić, stała pensja, wszystko. Kiedyś się szło do wojska, tam pan major przyznał się, był okres 30-dniowy unitarny, tam nie było mowy, żeby jakiekolwiek wyjście, jeżeli rodziców wyjście mogli, to przyjeżdżali na widzenie, ale nie było mowy o żadnym wyjściu poza teren jednostki. Co do wyjść z budynków, owszem, no jest porządek dnia, są godziny służbowe i to i żołnierz wtedy podlega tylko i wyłącznie dowódcy i służbie dyżurnej. I nie ma czegoś takiego, że kiedyś nikt nie płakał, albo ja nie mogę wyjść, bo mam ozady.
Czyli teraz panie każdy Michale, po prostu tak, służba wojskowa ma szlifować charakter, to mają być tak twardzi, zdyscyplinowani ludzie i tyle.
Znaczy to przede wszystkim ma uczyć życia. Nie tyle, że twardzi, bo nie każdy ma twardy charakter, tak, ale jeżeli wie, że nie ma twardego charakteru, to po co idzie do wojska?
Mm-hmm. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Panie majorze, czyli na tak zakończenie możemy powiedzieć tak. Można oczywiście w okresie przygotowawczym zrezygnować ze służby, tylko procedura trwa co najmniej 30 dni i żołnierze są jeszcze odpytywani. Sprawdzane jest to, czy mogą pozostać,
nie
czy
nie. Pojęć. Mm-hmm. Nie mylimy dwóch pojęć. Jeżeli chodzi o przepustki, to wtedy jest element nagrodowy dla żołnierza. Mm-hmm. On chce, to jest tak, cały tydzień pracuje na to, żeby pojechać.
Ale
na
odejście
to
definitywne.
Mm-hmm. Rezygnuje, właśnie, to do 30 dni, ale staram się jak najszybciej ten element procedować, dowódca jednostki wojskowej, bo z takiego żołnierza faktycznie, że on zrezygnuje, psychicznie nastawi się, że on chce skończyć tą służbę, nie mamy żadnego pożytku, tak? On będzie wszystko robił bez zaangażowania żadnego. Każdy żołnierz, ja chciałbym tylko dodać, na samym wstępie wcieleniu, na biurze przepustek, każdy żołnierz był informowany, jak wygląda tok służby wewnątrz, z czym będzie miał do czynienia, jak to będzie wyglądało. Każdy z nich przytakiwał, tak? Dodatkowo miał rozmowę z panią psychoprofilaktyk, również nie zgłaszał żadnych problemów. Natomiast teraz to jest kwestia, jak powiedział tutaj pan Michał, kwestia charakteru. Bo jeżeli żołnierz nie będzie stawiał czoła wyzwaniu tutaj w wojsku będąc, to nie stawi tego czoła wyzwaniu również w cywilu, a często, gęsto będą to głowy rodzin, mężczyźni i będą w łatwy sposób oddawali pole przeciwnikowi, czy tam trudności.
W życiu nawet, właśnie. Panie
życiu,
majorze.
A tu się uczą podejmować decyzje swoje i brać za to odpowiedzialność.
Tą myślą zakończmy rozmowę. Major Maciej Paul, zastępca komendanta kursu Ośrodka Szkolenia Służby Przygotowawczej w 12 Brygadzie Zmechanizowanej imienia generała broni Józefa Hallera. Dziękuję za te wyjaśnienia.
Dziękuję.
Pozdrawiam. To jest czas reakcji. 12:48. I teraz wracamy do sprawy, którą nam naraił pan Paweł. Sprawa dotyczy wjazdu na parkingi przy ulicy Powstańców Wielkopolskich oraz przy ulicy Sierpowej. To jest na Pomorzanach. Chodzi o spółdzielnię mieszkaniową Kolejarz. Chodzi o to, że na tych parkingach należących do tej spółdzielni parkują nie tylko mieszkańcy osiedla i część mieszkańców chce, między innymi pan Paweł, zainstalowania szlabanów. Co ważne, takich szlabanów, które otwierają się, kiedy jedzie służba ratownicza, czy to policja, czy to straż pożarna, czy to pogotowie ratunkowe. Tę sprawę zaczęliśmy już dosyć dawno. Ja kilka dni temu rozmawiałem na naszej antenie z prezesem spółdzielni Kolejarz, który tłumaczył, że zarówno przy ulicy Sierpowej, jak i Powstańców Wielkopolskich zostały lokatorom wrzucone do skrzynek ankiety właśnie, w których pytał zarząd spółdzielni o to, czy mieszkańcy chcą takich szlabanów. No i po pierwsze, okazało się, że w tej ankiecie wzięło udział 40% mieszkańców, a poza tym większość tych 40% była na nie. Ale pan Paweł nie odpuszcza i pisze nam tak. Szanowny panie redaktorze, proszę sobie przypomnieć fragment audycji Czasu Reakcji z dnia 26 kwietnia, bo wtedy też się tym zajmowaliśmy, prowadzonej przez pana redaktora Krzysztofa Kuklińskiego, poświęconej montażowi szlabanu wjazdowego na parking przy ulicy Sierpowej. W przytoczonym fragmencie prezes spółdzielni Kolejarz deklaruje, że zarząd zapyta swoich członków, ale korzystających z parkingu przy Sierpowej, gdzie mieszkają w formie ankiet, czy chcą szlabanu zamykającego parking. Takich ankiet ani żadnego pisma w tym roku, 2018, i w tym temacie mieszkańcy trzech bloków korzystających z parkingu przy ulicy Sierpowej nie otrzymali. Ankiety dotyczące montażu szlabanu zamykającego parking w tym roku dostali jedynie mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej Kolejarz mieszkający i korzystający ze świeżo wyremontowanego i oddanego w tym roku parkingu przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. Kiedy pan redaktor Krzysztof Kukliński zapytał wprost pana prezesa spółdzielni Kolejarz, cytuję, co z tą Sierpową, czy będzie referendum, czy będą pytania, pan prezes powiedział, myślę, że tam zrobimy podobną sytuację i tak zrobimy. Wracając do sprawy ankiet, dokładnie treści, zarząd spółdzielni w pismach czy ankietach nie informuje, zwłaszcza osób starszych, że szlaban będzie posiadał takie rozwiązanie, które umożliwiać będą wjazd pojazdów uprzywilejowanych. I dlatego grupa osób starszych oraz grupa mieszkańców niezmotoryzowanych w przewadze głosów nie jest za takim rozwiązaniem, co pokazują wyniki referendum. Niestety, na takiej podstawie oraz nieodpowiedniego przygotowania ankiety cierpią zmotoryzowani członkowie spółdzielni mieszkaniowej Kolejarz. Panie Pawle, pana pismo prześlemy do pana prezesa i oczywiście powrócimy do tego tematu. Bardzo dziękuję za czujność i podkreślenie, że w sumie ankieta była dystrybuowana przy Alei Powstańców Wielkopolskich, bo to nie jest ulica, o tym warto pamiętać. A przy ulicy Sierpowej takie ankiety do skrzynek na listy nie trafiły. Teraz jest z nami kolejny nasz gość. Jest nim pan Michał Kaczmarek, rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dzień dobry.
Witam panie redaktorze, witam państwa bardzo serdecznie.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej istnieje i podlega pod spółkę Wody Polskie, tak?
Tak, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, dokładniej.
Posłuchajmy.
Dzień dobry, dzwonię z Wyspy Puskiej. Jedno pytanie. Kiedy skończą ten wał przeciwpowodziowy? Przecież już nie można po nim przejść, a już nie mówiąc o przejechaniu rowerem. Na nim drzewa, krzaki rosną. Czy to ktoś zapomniał o tym wale przeciwpowodziowym? Co roku kosili. Dwa razy do roku. Teraz już drzewa rosną na tym wale. Dziękuję panu, do widzenia.
Panie Michale, kiedy zostanie skoszony wał?
Czy tutaj chciałbym przekazać dwie informacje.
Na wale.
Tak, panie redaktorze. Pierwsza sprawa jest taka, że generalnie odradzalibyśmy wszystkim mieszkańcom Wyspy Puckiej, a także Działkowiczom, jeżeli nie ma takiej potrzeby, spacerowania czy jeżdżenia rowerem po wale przeciwpowodziowym, bo to jest budowla, która raczej do tego nie służy, ale jeżeli już mieszkańcy się na to decydują, no to jest kwestia ich własnej odpowiedzialności. A druga sprawa, pragniemy poinformować, że takie prace są w planach. Dzisiaj otrzymałem informację, że na pewno w bieżącym kwartale ogłoszone zostanie przetarg na prace konserwacyjne, a więc wtedy też od razu po wyłonieniu wykonawcy dokonane zostaną prace konserwacyjne, a w ramach tych prac konserwacyjnych wykoszona zostanie cała długość wału przeciwpowodziowego właśnie na Wyspie Puckiej.
Ciśnie się na ustach pytanie, panie Michale, dlaczego dopiero jest rozpisywany przetarg na takie usługi? Wiadomo było, że będzie wiosna, potem lato i że ta roślinność będzie bujnie rosła. Taki przetarg powinien być rozstrzygnięty wczesną wiosną.
Czy w przypadku akurat wałów przeciwpowodziowych w Szczecinie to zazwyczaj te prace były dokonywane właśnie w lipcu i w sierpniu, stąd jeżeli uda nam się rozstrzygnąć ten przetarg bez żadnych komplikacji, to myślę, że możemy spokojnie poinformować o tym, że jeszcze w lipcu wykonawca przystąpi do pracy i jeszcze w lipcu te prace zostaną wykonane. Ewentualnie będą to pierwsze dni sierpnia. Jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, no to pragnę podkreślić, że Wody Polskie to jest nowy urząd i my też dopiero zaznajamiamy się z całą specyfiką funkcjonowania tutaj w tym temacie, jakim są właśnie wały przeciwpowodziowe. Stąd być może rzeczywiście jest to cenna sugestia i być może w kolejnych sezonach uda się to robić szybciej, aczkolwiek wydaje mi się, że wszystkie prace powinny zostać zrobione o takim terminie, że jeszcze kiedy będzie zielono, to wszystko to będzie odpowiednio wykoszone i przygotowane.
Nowy urząd, ale RZGW istniało także przed powołaniem nowego urzędu i myślę, że pracownicy to również w dużej mierze ci sami doświadczeni ludzie. Stąd moje pytanie i zdziwienie, że właśnie wcześniej tego przetargu.
Czy RZGW się wcześniej nie zajmowało sprawami akurat wałów przeciwpowodziowych? Była to kompetencja ówczesnego zarządu melioracji, tak.
I jeszcze jedno pytanie dotyczące właśnie ścieżki rowerowej na wale. Pan przed chwilą powiedział, że po wale nie powinno się jeździć, ale są takie miejsca, prawda? Gdzie w świecie i w Polsce myślę też by się znalazł, gdzie można się poruszać po wale przeciwpowodziowym. Były takie plany, my mamy tu informację z 2012, żeby właśnie w okolicach Szczecińskiej Wyspy Puckiej wał przeciwpowodziowy był również ścieżką rowerową. Czy są te plany jeszcze aktualne? Proszę króciutko odpowiedzieć, bo już mamy bardzo mało czasu.
Tak, panie redaktorze, był to plan przygotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Wtedy, jeżeli się nie mylę, to Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych został przez marszałka wytypowany jako instytucja, która będzie zajmowała się budowaniem ścieżki rowerowej na wałach przeciwpowodziowych. Tam było kilka lokalizacji wymienionych. Nie jest wykluczone, że Wyspa Pucka była jedną z nich.
30 sekund. Będzie ten wał, czy nie będzie? Ścieżka na
my jako Wody Polskie nie będziemy się tym zadaniem zajmować, ale my nie mówimy nie, jeżeli chodzi o podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim i wydzierżawienie albo przekazanie pod budowę
dziękuję
ścieżki.
Dziękuję za te informacje, dziękuję również słuchaczom. To był Czas Reakcji.